Witam pana serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
Promocja książki jutro po południu, ale wiadomo, tematem numer jeden będzie wizyta amerykańskiego prezydenta, więc wolę już dziś z panem porozmawiać na temat tej książki. Tytuł książki: Opowieść o przemianie. Co to za przemiana?
Przemiana jest dosyć symboliczna, ale praktyczna, czyli jest związana z przejściem zwykłego, normalnego człowieka, takiego jak my, który żyje w codzienności i nagle konfrontuje się z wojną, a później jest świadkiem wejścia i jest wzięty do obozu w różnych funkcjach. I generalnie staje przed wyborami między dobrem a złem i tym, jak postępować i co robić. I z tej perspektywy ta przemiana akurat w tej książce dotyczy kilkunastu osób różnych narodowości, kobiet i mężczyzn, którzy się skonfrontowali w Stutthofie z tym, w jaką stronę pokierować swoje życie i co dalej robić. I ta opowieść o ich przemianie jest niestety dosyć poważna, ponieważ kończy się dla większości z nich karą śmierci za czyny w obozie, która została osądzona już chwilę po zakończeniu wojny.
Opowieść o przemianie to jakby podtytuł, ponieważ cały tytuł książki to Lagrowi ludzie, śledztwo i pierwszy proces stutthofski 1945-1946. I to jest temat na pewno szeroki. Jak pan dochodził do tej opowieści o sądzeniu i o pierwszej próbie sądzenia tych osób funkcyjnych właśnie z niemieckiego nazistowskiego obozu Stutthof? Jaka to była droga?
Droga jest bardzo różnorodna, ponieważ w trakcie tych badań i odtwarzania losów tych ludzi okazało się, że właściwie nie ma ludzi, w cudzysłowie, ale odpornych na to, co nas otacza, kiedy rzeczywiście będziemy w sytuacjach skrajnych i nie wiemy, jak się możemy zachować. Poczynając od ludzi wielokrotnie nagradzanych, twórców polskiej niepodległości, wśród tych kilkunastu jest taki człowiek, poprzez zwykłych robotników, poprzez ludzi z wykształceniem lub też bez wykształcenia, poprzez zwykłe niemieckie kobiety, jedna z nich nawet była z pochodzenia Polką, które były albo sprzedawczyniami, albo matkami, a kończąc na zwykłych chłopakach gdzieś tam, Polakach, kilkunastolatkach z ulicy, oni wszyscy w pewnym momencie w czasie wojny trafili do obozu i w konfrontacji właśnie z tymi okolicznościami, które tam zostali, okazało się, że ich czy postawa moralna, czy poglądy, to co wynieśli z domu, albo to, o czym świadczyli przez całe przedwojenne życie, to wszystko legło w gruzach, ponieważ poszli na stronę łatwiejszą, czyli współpracy, czynienia zła innym w imię tego, żebym tylko ja indywidualnie miał lepiej lub po prostu przeżył, albo żeby wykazać swoją władzę i tak dalej.
Powodem był tylko strach?
Strach niekoniecznie. Powodem były pieniądze, była koniunkturalność. Powodem było przyzwyczajenie do takiego, a nie innego traktowania innych. To jest bardzo różnorodne. I właśnie opowieść o tej przemianie, o tych kilkunastu osobach, to są bardzo indywidualne, ale bardzo też uniwersalne przykłady tego, jak mówiła Szymborska, tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. I wydaje mi się, że żadna z tych osób w 1939 roku, kiedy było jeszcze był początek wojny, kiedy to wszystko się zaczynało, nie mogła przypuszczać, że już chwilę później zostanie publicznie osądzona, a w większości spośród nich stracą oni życie za to, co zrobili w ciągu kilku następnych lat i miesięcy.
Czy ustalenie tych biografii, ustalenie tych nazwisk było łatwe? Jak pan do tego dochodził? Jak się odbywało to? Jak to się odbywa, jeśli chodzi o pracę historyka?
Książka jest oparta przede wszystkim o kilka tysięcy stron związanych z dokumentacją polskiego śledztwa i procesu stutthofskiego. Te materiały były zbierane przez służby państwowe od właściwie kwietnia 1945 roku i były później włączane do poszczególnych teczek, które później miał do dyspozycji Polski Sąd w 1946 roku. To jest kilka tysięcy stron i przede wszystkim jest to kilkaset protokołów zeznań tych ludzi, ale nie tylko oskarżonych, ale przede wszystkim prawie 100 świadków, których zebrano. Myślę, że jest to wbrew pozorom nie tylko opowieść o tej bezpośredniej, wczesnej historii powojnia, ale też coś bardzo pouczającego dla nas, dla wszystkich współczesnych.
Poznając te sylwetki, poznając te postaci, coś pana zadziwia do dzisiaj?
Znaczy, dziwi mnie, kiedy ktoś powie, że jest do czegoś niezdolny albo bezpośrednio od razu zakłada a priori, że w ogóle pewnych rzeczy by nie zrobił. Patrząc z perspektywy na obserwacje nawet tych kilkunastu osób, czy nawet opowieści prawie 100 świadków byłych więźniów, wydaje mi się, że z tej opowieści wynika, że człowiek w każdej epoce jest naprawdę zdolny do wszystkiego, jeśli będzie wrzucony w ciąg jakichś takich okoliczności, które pewne rzeczy mu umożliwią albo do tego zostanie zmuszony. W grudniu 2022 roku skończył się ostatni proces w Niemczech sekretarki ze Stutthofu i to jest rówieśniczka praktycznie tych na przykład 5 kobiet sądzonych wówczas w Gdańsku, 5 powieszonych, które wtedy były świeżo po wojnie złapane, osądzone i bezpośrednio wymierzono im karę. Natomiast ich koleżanka, która siedziała przez 2 lata patrząc z okna, obserwując, mając wgląd we wszystkie dokumenty, dopiero prawie po 80 latach została skazana, o tyle napiętnowana, że w ogóle upubliczniono jej wizerunek i nazwisko 80 lat po wojnie, ale właściwie w świetle wymiaru sprawiedliwości nic faktycznie nie można było jej zrobić.
Długo wymiar sprawiedliwości do niej dochodził?
No długo. Ona się pojawiała w kilkadziesiąt lat po wojnie w różnych miejscach, w różnych źródłach czy w różnych zeznaniach, natomiast de facto była zapomniana całkowicie i dopiero teraz ta jej uwypuklenie jej roli, pokazanie jej wizerunku, uwidocznienie imienia czy nazwiska pokazało, jak bardzo wstydzi się tego, że była w tym Stutthofie.
Panie doktorze, w wyniku postępowania 11 osób skazano na karę śmierci. Ten proces odbywał się przed specjalnym sądem karnym w kwietniu i maju 1946 roku. Tam pojawiło się takie określenie, że był bardzo medialny. Co to znaczy?
To jest pierwszy raz po wojnie, kiedy akurat okoliczności sprawiły, że Gdańsk i Stutthof w tym czasie, czyli ta wiosna 1946 roku, stały się odpowiednikiem tej takiej polskiej Norymbergi, ponieważ wtedy bardzo nośny był temat tego, co się dzieje w Norymberdze, gdzie sądzono tych głównych sprawców III Rzeszy. Natomiast w dyspozycji polskich śledczych w tym czasie byli tylko ci ludzie ze Stutthofu w tym czasie. Bo wszystkie późniejsze procesy, te polskie, czy Hessa, czy nawet późniejsze załogi Stutthofu, to są procesy o kilkanaście miesięcy późniejsze i związane z tym, że polskie państwo podjęło trud ekstradycji, ściągnięcia, rozpoznania tych ludzi i oni wtedy dopiero przyszli. Natomiast ci, którzy wtedy w Gdańsku siedzieli w więzieniach już od 1945 roku, a później byli sądzeni w 1946, to jest praktycznie Polska taki przykład, egzemplifikacja tego, jak polskie państwo ówczesne, nowa polska władza pokazała, że ona też potrafi skutecznie wymierzyć sprawiedliwość i osądzić złych ludzi, którzy czynili zło w imię III Rzeszy. Medialność tego procesu polega też na tym, że on był odpowiednikiem tej Norymbergi w perspektywie propagandy władz, ale tej propagandzie służyły też dziesiątki reportaży prasowych, kilkunastu reporterów, którzy na żywo każdy dzień relacjonowali do swoich gazet i to nie tylko chodzi o gazety regionalne, jak Dziennik Bałtycki czy tutaj nasze różne lokalne, ale też Życie Warszawy, te wszystkie rzeczy, które się ukazywały w Polsce. Reportaże z sali sądowej, a później z późniejszej egzekucji ukazały się w milionowych nakładach w tygodnikach ze słynnym przekrojem na czele i to wskazuje na to, że dla władzy ówczesnej był to temat o wiele ważniejszy niż ta lokalność Stutthofu. Chodziło o to, żeby pokazać w skali całej Polski, jak nowa polska władza sądzi, sprawiedliwie sądzi przestępców wojennych.
Jeśli Państwo jutro będziecie uczestniczyć w tej promocji książki 21, czyli jutro, we wtorek, o godzinie 17 w sali kinowej Muzeum II Wojny Światowej, to możecie Państwo też zobaczyć przy okazji pewne artefakty, prawda? Tam będzie pokazany, właśnie proszę Panie doktorze powiedzieć, co będziemy mogli zobaczyć.
Staraliśmy się, żeby razem z kolegami z Muzeum II Wojny, czy z IPN-u, żeby goście, którzy przyjdą, nie zobaczyli tego książki i autorów, ale też w pewien sposób dotknęli tej przeszłości, ponieważ dla mnie też było to bardzo ważne, kiedy mogłem się skonfrontować z oryginalnymi materiałami z tego śledztwa. Nagle odkryciem stało się, że na przykład człowiek identyfikowany przeze mnie na 2 zdjęciach z tej egzekucji to autentyczny więzień Stutthofu i jego pasiak będzie można wtedy jutro zobaczyć, oryginalny, który jest też widoczny na tych zdjęciach. Będzie można zobaczyć niesamowite rzeczy związane z tym, w jaki sposób emocjonalnie odbierano ten proces, po pierwsze te materiały prasowe, ale po drugie makatkę, którą kobiety skazane na śmierć, niemieckie kobiety nadzorczynie SS, wykonały dla wicenaczelnika więzienia w podzięce za to, że je łagodnie i dobrze traktowano w polskim więzieniu. Właściwie 10 dni później one wszystkie zostały zgładzone, natomiast wcześniej podarowały mu z okazji imieni makatkę z polskim orłem i najlepszymi życzeniami.
Tu właściwie powinnam postawić kropkę, ale mam jeszcze jedno pytanie. W Sztutthofie było kilka tysięcy esesmanów, nadzorczyń, współpracujących więźniów, tak zwanych funkcyjnych. A ilu skazano?
Szacuje się, że przed polskimi, w ogóle niemieckimi sądami, przed jakimkolwiek wymiarem sprawiedliwości stanęło około 120 członków załogi wartowniczej, nadzorczyń i więźniów funkcyjnych. To z perspektywy bardzo niewielu. Przypomnę, że samych esesmanów było ponad 2000 w czasie całej historii Sztutthofu. Samych nadzorczyń było około 150, osądzono tylko kilka.
Tak.
A więźniów funkcyjnych, kapo i tak dalej, no to są już niezmierzone, myślę, że setki. Nie mówię, że wszyscy byli źli, natomiast ci, którzy zostali złapani, osądzeni i tak dalej, to jest naprawdę tylko kropla w całym morzu tej odpowiedzialności, opowieści o w ogóle o złych ludziach, którzy trafili do takiego miejsca. Myślę, że warto poświęcić tę godzinę i przyjść, porozmawiać o przemianie, o ludziach ze Sztutthofu.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Wzajemnie. Do miłego zobaczenia.